McNeil i odwaga cięcia. Jak odczarować organizację? Algorytm Johna McNeila nie jest kolejną instrukcją menedżerskiego sukcesu, lecz radykalną krytyką współczesnego fetyszyzmu technologicznego. W świecie, w którym organizacje pod płaszczykiem cyfryzacji budują skomplikowane biurokratyczne koralowce, McNeil proponuje surową ascezę operacyjną. Jego doktryna opiera się na pięciostopniowym procesie, który zaczyna się od bezlitosnego kwestionowania każdego wymagania, a kończy na automatyzacji. Ta ostatnia jest dopuszczalna dopiero po całkowitym oczyszczeniu i uproszczeniu przepływu wartości. Autor demistyfikuje korporacyjne rytuały, wskazując, że najdroższym kosztem firmy nie są jej zasoby, lecz bezrefleksyjne powielanie błędów, których nikt nie odważył się zakwestionować. Wykorzystując narzędzia lean managementu oraz teorii ograniczeń, McNeil definiuje nową etykę zarządzania. Lider musi osobiście doświadczać własnych produktów, a szybkość procesów powinna służyć diagnostyce słabości systemu, a nie ślepemu pośpiechowi. To filozofia, która przywraca prymat ludzkiemu myśleniu nad technologicznym parawanem, zmuszając organizację do odzyskania autentycznej zdolności adaptacji poprzez odrzucenie wszystkiego, co jest jedynie rytualnym balastem. Filozofia algorytmu Johna McNeila przyciąga uwagę nie obietnicą menedżerskiego cudu, lecz bezlitosną krytyką współczesnych złudzeń. W świecie, gdzie kapłani nieprzejrzystości celebrują rytualne innowacje, McNeil odrzuca fetysz narzędzia na rzecz surowej analizy fundamentów. Nie znajdziemy tu nabożnego stosunku do aplikacji czy dashboardów, które często służą jedynie jako cyfrowy parawan dla organizacyjnej niemocy. Zamiast przesuwania kolorowych karteczek przez ludzi w drogich marynarkach, otrzymujemy pytanie o charakterze niemal egzystencjalnym. Które z naszych wymagań są rzeczywistą koniecznością, a które stanowią jedynie osad dawnej wygody, biurokratycznego lenistwa lub lęku przed zmianą? To właśnie ta bezczelność algorytmu, wymagająca, by każda czynność uzasadniła własne prawo do istnienia, stanowi o jego sile. Wyobraźmy sobie strażnika na moście, który od pokoleń pobiera opłatę za przejście, choć rzeka pod nim dawno wyschła. Wiele współczesnych procesów przypomina właśnie taką martwą strukturę, którą McNeil nakazuje rozebrać na części pierwsze bez cienia sentymentu. Proponowany przez niego układ pięciu kroków nie jest jedynie techniczną instrukcją, lecz deklarowaną architekturą doktryny promowaną dziś przez DVX Ventures. Zaczynamy od kwestionowania wymagań, przechodzimy przez usuwanie zbędnych etapów i upraszczanie, by dopiero po przyspieszeniu cyklu zapytać o sens automatyzacji. Ta sekwencja jest kluczowa, ponieważ zły proces połączony z technologią staje się jedynie droższą, sztywniejszą i szybciej reprodukującą błędy wersją samego siebie. Fundamentem całego systemu pozostaje zasada pierwsza, nakazująca bezlitosne kwestionowanie każdego napotkanego wymagania. Jest to bez wątpienia najbardziej polityczna część algorytmu, ponieważ uderza ona nie w techniczne detale, lecz w samą strukturę władzy wewnątrz organizacji. W każdym korporacyjnym ekosystemie wymaganie rzadko bywa jedynie neutralnym opisem oczekiwania, będąc raczej skamieniałym śladem dawnych hierarchii. Jest dowodem na to, kto miał prawo coś narzucić, kiedy to zrobił i czy ktokolwiek odważył się później zapytać o sensowność tej decyzji. Kiedy McNeil sugeruje, by traktować każde kategoryczne nie jako potencjalne tak, nie nawołuje on bynajmniej do infantylnej rebelii. Proponuje on raczej test legitymizacji, przypominając, że choć praw fizyki należy przestrzegać bezwzględnie, to większość biurokratycznych nakazów nie posiada statusu praw natury. W ujęciu ekonomicznym kwestionowanie wymagań jawi się jako forma odzyskiwania produktywności, która została zamrożona w archaicznych regułach. Każdy wymóg generuje bowiem realne koszty transakcyjne, koszty zgodności oraz koszty błędnej alokacji uwagi, które obciążają organizm firmy niczym pasożytnicza tkanka. Jeśli wymóg jest racjonalny, wydatki te bywają uzasadnione, lecz jeśli jest jedynie reliktem przeszłości, staje się rentą pobieraną przez dawne błędy od teraźniejszego potencjału. To właśnie dlatego najbardziej skostniałe przedsiębiorstwa tak często uchodzą za dojrzałe, podczas gdy w rzeczywistości mylą one ciężar bezwładu z ciężarem kompetencji. McNeil ten sofizmat rozrywa z chirurgiczną precyzją, wskazując na ukryte źródła strat. Najdroższe w przedsiębiorstwie są nie te rzeczy, które kosztują najwięcej, lecz te, których nikt od dawna nie ośmielił się zakwestionować. W ujęciu antropologicznym pierwszy krok algorytmu jest buntem przeciwko kulturowemu automatyzmowi, który więzi człowieka instytucjonalnego w klatce nawyków. Pracownik bardzo szybko uczy się nie tylko wykonywać dane czynności, lecz także uważać je za naturalny, niemal sakralny porządek świata. Każda organizacja produkuje z czasem własną kosmologię, pełną świętości, tabu oraz rytuałów oczyszczenia, które mają chronić status quo przed zmianą. W takim świecie proste pytanie, dlaczego działa niemal jak bluźnierstwo, naruszając porządek symboliczny, w którym procedura nie musi już dowodzić swojej przydatności. Stąd bierze się wielka siła tej zasady, która nie tylko usprawnia procesy, ale przede wszystkim bezlitośnie rozbija mitologię organizacyjną. Algorytm jest bezczelny, bo wymaga, by każda czynność uzasadniła własne prawo do istnienia. Druga zasada, nakazująca bezwzględne usuwanie każdego zbędnego kroku, rozwija tę logikę w sposób niemal brutalny, opierając się na fundamencie, który notatka źródłowa słusznie podnosi do rangi sloganu: czas zabija transakcje. Z perspektywy mikroekonomii to stwierdzenie brzmi jak oczywisty truizm. Niemniej jest to prawda zdradzana każdego dnia przez korporacyjną praktykę, która zdaje się celebrować opór materii. Każdy dodatkowy etap w procesie nie tylko generuje koszty, ale przede wszystkim zwiększa koszt poznawczy, czyli wysiłek umysłowy niezbędny do przetworzenia informacji, potęgując ryzyko porzucenia interakcji przez klienta. Problem polega na tym, że firmy rzadko postrzegają własne operacje w skali mikroruchów, woląc zamiast tego patrzeć na abstrakcyjne departamenty, systemy i sztywne reguły. Nie dostrzegają one dramatu, jaki rozgrywa się na poziomie uwagi człowieka, który po raz trzeci wpisuje ten sam numer telefonu, podczas gdy system mógłby się go bez trudu domyślić. Współczesna nauka o przepływach i ograniczeniach, czerpiąca z najlepszych tradycji inżynieryjnych, pozostaje w tej kwestii nieugięta. Aby system mógł odzyskać wydajność, należy najpierw wyeliminować czynności niedodające wartości, a następnie ujarzmić wąskie gardła, ponieważ to one, a nie średnie statystyczne, określają realne osiągi całości. Krok czwarty, czyli nakaz przyspieszenia czasu cyklu wewnątrz organizacji, jest równie istotny. W świecie nowoczesnego biznesu istnieje nieustanna, niemal magnetyczna pokusa mylenia systemowej szybkości z chaotycznym pośpiechem. Pośpiech jest z natury nieuporządkowany i generuje błędy, podczas gdy szybkość systemowa jest owocem najwyższego stopnia uporządkowania procesów. McNeill słusznie kładzie nacisk na to drugie pojęcie, traktując je jako fundament nowoczesnej operacyjności. Czas cyklu nie jest przecież tylko ozdobnym wskaźnikiem w raporcie dla zarządu, lecz stanowi bezlitosną miarę prawdy o przepływie wartości. Przyspieszenie procesu pokaże ci z całą jaskrawością, nad którymi elementami struktury musisz w pierwszej kolejności popracować. Jest w tym podejściu coś z rygoru metody naukowej, gdzie system poddany kontrolowanej presji ujawnia swoją prawdziwą wewnętrzną architekturę. Gdy narzucasz organizacji ambitny rytm, to nie ślepy przypadek decyduje o tym, w którym miejscu nastąpi bolesne pęknięcie. Pęka zawsze tam, gdzie wcześniej istniało ukryte, niedostrzeżone ograniczenie, które hamowało rozwój całego organizmu. Krok piąty, nakazujący automatyzować na samym końcu, jest być może najcenniejszym elementem całego modelu McNeila. Uderza on bowiem w najbardziej kosztowną iluzję współczesnego biznesu, jaką jest wiara w niemal odkupieńczą moc nowej technologii. Wielu menedżerów ulega złudzeniu, że wystarczy wdrożyć zaawansowany algorytm lub platformę sztucznej inteligencji, aby zły proces magicznie stał się efektywny. W rzeczywistości dzieje się zwykle odwrotnie. Zły proces staje się droższą, sztywniejszą i szybciej reprodukującą błędy wersją samego siebie, co generuje gigantyczne koszty naprawcze. Trzeci składnik kulturowy, znany jako jedzenie własnej karmy, jawi się jako najbardziej antropologiczny, a zarazem bezlitosny postulat w całym modelu. Wymaga on od liderów, aby korzystali z własnych produktów z taką samą naiwnością i determinacją, jaką wykazuje przeciętny klient. Jest to nie tylko metoda drastycznego skracania pętli poznawczej, lecz przede wszystkim sposób na moralne rozbrojenie pychy wyższych szczebli zarządzania. Kierownictwo odizolowane od realnego doświadczenia użytkownika błyskawicznie zaczyna zamieszkiwać wirtualny świat prezentacji, uśrednionych ankiet oraz starannie dobranych filtrów. Dogfooding, czyli praktyka polegająca na osobistym testowaniu własnych rozwiązań, przywraca procesom zarządczym niezbędną cielesność poznania. Zmusza on decydentów do wciśnięcia przycisku, którego nie sposób odnaleźć, oraz do przejścia przez irytujący formularz, który sami wcześniej zatwierdzili. W tym ujęciu algorytm staje się czymś znacznie większym niż tylko zestawem operacyjnych procedur dla ambitnego przedsiębiorstwa. Stanowi on surowy akt oskarżenia wobec konformizmu, który paraliżuje nowoczesne instytucje i odbiera im zdolność do adaptacji. Prawdziwym problemem rzadko bywa niedobór danych, znacznie częściej jest nim nadmiar rytuałów chroniących ludzi przed koniecznością zobaczenia rzeczywistości. Czy w epoce wiecznej optymalizacji staniemy się ostatecznie zakładnikami własnej wydajności? Prawdziwym wyzwaniem nie jest już to, jak szybko potrafimy eliminować zbędne kroki, lecz to, czy potrafimy odróżnić sensowny trud od biurokratycznego teatru. Być może najwyższym aktem innowacji jest umiejętność zatrzymania maszyny, by zapytać, czy w ogóle jeszcze wiemy, dokąd zmierzamy.